Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Ludzie i pieniądze w środę, jak zwykle bliżej morza, i naszym pierwszym gościem jest pan prezes Andrzej Brzuska, Naftoport Gdańsk. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jeżeli popatrzymy na statystyki przeładunków w zeszłym roku, ale też w pierwszym kwartale tego roku w kategorii paliwa płynne, to widać niebywałe wahania. Zeszły rok bardzo słaby, nie tylko chodzi tu o Naftoport, który swoją pozycję w dużej mierze obronił, ale na przykład Primorsk, duży port w Rosji, 30% spadku przeładunków paliw w 2020 roku. A pierwszy kwartał tego roku już bardzo dobry, na przykład dla Naftoportu. Co się dzieje w tej chwili na tym rynku?
Cieszy mnie, panie redaktorze, że zauważył pan, że Naftoport swoją pozycję w zeszłym roku mimo wszystko obronił, gdyż mimo tego, że był to oczywiście jak dla całej gospodarki, a także dla branży portowej, dla nas rok trudny, to osiągnięte wyniki, mimo znacznego spadku w stosunku do roku wcześniejszego, także do oczekiwań, ostatecznie uplasowały się na 5. miejscu w 30-letniej historii naszego terminalu. Także myślę, że ten mimo wszystko trudny rok możemy nazwać pewnego rodzaju korektą, ale jednak ciągle operujemy w sferze najwyższych wyników w historii Naftoportu.
To powiedzmy wprost, w zeszłym roku prawie 14 milionów ton przeładowanych paliw w Gdańsku.
W Gdańsku tak, Naftoport z tego zrobił 13 milionów, gdyż poza naszym terminalem jeszcze jest kilku mniejszych operatorów. Niemniej oczywiście gro tych przeładunków jest to wynik operacji ładunkowych naszej spółki. Tak jak wspomniałem, jest to wynik ciągle bardzo wysoki, pewnego rodzaju korekta po poprzednich dwóch rekordowych latach 2019 i 2018, spowodowane oczywiście światowym efektem na rynku światowym pandemii, jak i toczących się równoległych zawirowań na rynku ropy. Tutaj trudno, nie chciałbym się wypowiadać też za Primorsk, jednak myślę, że podstawowe przyczyny wahań także w innych portach i gwałtownych skoków i corocznych zmian są podobne. Zarówno kryzys covidowy, jak i dziejące się poniekąd obok, poniekąd związane wahania, szczególnie mające miejsce w zeszłym roku na rynkach ropy naftowej.
I panie prezesie, powiedzmy szczerze, to był bardzo trudny rok, ale jak popatrzymy już na pierwszy kwartał, paliwa płynne w porcie w Gdańsku plus 40% niemal przeładunki. Oczywiście ktoś powie, że jest niska baza z zeszłego roku, no ale to odbicie jest bardzo wyraźne. Co decyduje o tym, że ten rok już wygląda inaczej? Wracamy z COVID-u do normalnej gospodarki?
Myślę, że mogę zaryzykować tezę, że obroniliśmy się przed gwałtownym spadkiem i nawet w sytuacji, gdy epidemia jeszcze, można powiedzieć, była w drugim rozkwicie, jednak gospodarka nasza nie zeszła poniżej pewnego, mimo wszystko chyba wysokiego poziomu obrotów, co się przełożyło na zapotrzebowanie na surowiec i paliwa. I tutaj oczywiście ma pan rację, że pierwszy kwartał tego roku, a także mogę powiedzieć, że i kwiecień, i łącznie te miesiące plasują nasz wynik operacyjny, jeśli chodzi o przeładunki, w jednym z najwyższych w historii. Myślę, że jest to przede wszystkim zasługa naszych stałych partnerów, którzy jednak odpowiadają na zapotrzebowanie rynkowe. Ewidentnie to zapotrzebowanie jest i chyba z tego należy się cieszyć.
Czyli panie prezesie, czy można powiedzieć, że to, co się dzieje w Naftoporcie, to jest taki barometr sytuacji gospodarczej w całej polskiej gospodarce, trochę upraszczając?
Myślę, że z pewnym kilkumiesięcznym opóźnieniem sytuacja przeładunkowa w paliwach płynnych może służyć za taki barometr. Uważam, że szybszym wskaźnikiem są prawdopodobnie przeładunki kontenerów, zwłaszcza wożących towary drugiej, trzeciej potrzeby. Natomiast ewidentnie prawdziwy stan gospodarki pokazują przeładunki paliw. Zeszły rok, mimo jakby się wydawało znacząco zmniejszonego zapotrzebowania, zmniejszonego ruchu na ulicach, czyli no mówiąc inaczej w konsumpcji paliw, mimo wszystko charakteryzował się, co potwierdziły zeszłoroczne wyniki, ciągłym pewnym i dość wysokim zapotrzebowaniem na paliwa, co znalazło odzwierciedlenie w statystykach, gdyż ta produkcja gospodarcza jako całość nie była tak niska, jak wskazywały obawy z pierwszych miesięcy zeszłego roku, czyli gdy działaliśmy
z samego początku pandemii. Tak.
Tak, niepewności, tak.
I panie prezesie, i teraz najtrudniejsze pytanie, bo zawsze pytać o przyszłość to jest najtrudniej. Ten pierwszy kwartał, czy nawet pierwsze 4 miesiące, tak jak pan mówi, bardzo dobre. A czy macie jakieś prognozy, czy możecie trochę wybiegając do przodu powiedzieć, czy ten dobry trend się utrzyma, czy on w jakiś sposób jest zagrożony? No jak się wydaje, kwestie szczepień, kwestie wychodzenia z obostrzeń dobrze rokują dla rozwoju gospodarczego. Czy z punktu widzenia Naftoportu też to tak widać?
Jestem zdania, że tak, że to będzie dobry rok. Nie wiem, czy możemy sobie pozwolić na taką ekstrapolację, czyli przez proste wymnożenie przez 4. Niemniej z tak mocnym wejściem jestem przekonany, że a nic także z podstawami gospodarki wokół nas, nie tylko na rynku paliwowym. Jestem przekonany, że to będzie kolejny dobry rok, także w tej branży i dla naszej spółki.
A panie prezesie, bardzo często się mówiło o tym, że chcielibyśmy Gdańsk, Naftoport, ale też Pern, czyli te kwestie związane z przechowywaniem paliw, to wszystko całość traktować jako taki bałtycki hub paliwowy. Czy rzeczywiście widać tą sytuację, że tutaj paliwo i wpływa, i wypływa? Czy stajemy się powoli takim ośrodkiem handlu? Czy jednak większość tego, co przeładowujecie, jednak odpowiada na zapotrzebowanie krajowe i płynie dalej do Lotosu czy Orlenu?
Tutaj tak do końca Naftoport nie ingeruje w przeznaczenie.
Oczywiście jesteście operatorem.
Nie przeznaczenie finalne surowca. Raczej bym to pytanie polecił zadać naszym partnerom. Bez wątpienia pokrywamy, większość naszych przeładunków pokrywa zapotrzebowanie naszych rafinerii. I tutaj może warto też wspomnieć, że mimo tego zeszłorocznego kryzysu nasz udział w imporcie surowca czy ropy naftowej na potrzeby krajowe oscyluje wokół 42%, inaczej mówiąc 42% tego, co potrzebują nasze rafinerie i potrzeby magazynowe na rynku surowca przechodzi przez Naftoport. Natomiast mamy już pewną bazę w Gdańsku. Mam na myśli grupę Pern, ale także i Lotos, pewną bazę magazynową, która takie działania typu hub umożliwia. Natomiast oczywiście same detale takich operacji, czy w danej chwili jest to opłacalne, to już jest raczej wynik decyzji rynkowych naszych partnerów. My oczywiście jesteśmy gotowi do obsłużenia każdego rodzaju zlecenia, zarówno importowego, jak i eksportowego.
Ale te 42% od pokrycia zapotrzebowania krajowych rafinerii pokazuje, jak dobrze zdywersyfikowane są te dostawy właśnie dzięki Naftoportowi. Naszym gościem był pan Andrzej Brzuska, prezes Naftoportu z Gdańska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk. Nadal jesteśmy w porcie, ale w porcie nieco innym. Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego w Gdańsku. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Przed chwilą rozmawialiśmy o rynku paliw i Naftoporcie. Przeładunki paliw zaczęły rosnąć. A jak wygląda sytuacja w ruchu lotniczym? Jak to wygląda z punktu widzenia naszego portu lotniczego? Marzec do marca, takie dane znalazłem, spadek był 51%, ale podobno ludzie samolotami ruszyli na majówkę.
Tak, ludzie zaczęli powolutku, pasażerowie do nas wracają i zaczynamy latać. Kwiecień będzie miesiącem, gdzie na pewno będziemy mieli wzrosty, no ale one oczywiście wynikają tylko z tego, że
w zeszłym roku, prawda?
W kwietniu byliśmy zamknięci, tak jest, także tam, także to są takie pierwsze jaskółki, które czynią tą wiosnę. Ale można powiedzieć, że tak jak do tej pory latało tylko 10% pasażerów sprzed pandemii, to w chwili obecnej już coraz więcej osób się przekonuje, coraz więcej osób podróżuje czarterowymi lotami, zwłaszcza do Egiptu. Co jest takim dobrym prognostykiem przed latem?
Mówił pan kilka tygodni temu w rozmowie z Radiem Gdańsk, że jedną z takich barier to są między innymi te krajowe obostrzenia w poszczególnych państwach. One nie pasowały do siebie, różne w różnych państwach. No i w tym kontekście pytanie, jak dla branży lotniczej, jak w pana ocenie wygląda perspektywa wprowadzenia przez Unię paszportu szczepionkowego? To byłby taki ujednolicony dokument, między innymi stosowany w podróżach, między innymi lotniczych, który by odpowiadał jakby wszystkim wymogom opisanym, określonym przez Unię, ale był też dowodem na to, że człowiek jest zaszczepiony albo przeszedł chorobę. Taki paszport szczepionkowy pomógłby branży lotniczej?
No na pewno. Na pewno na dzisiaj, powiedzmy sobie jasno, to jest jedyny pomysł, który może pomóc branży lotniczej, żeby pasażerowie z różnymi opcjami, czyli jeden, który jest przetestowany, jeden, który jest już zaszczepiony i wszyscy mogą podróżować. Nie ma innego pomysłu na dzisiaj, więc ja z niecierpliwością czekam na paszport, tak zwany paszport szczepionkowy. Jeszcze nikt z nas nie wie, jak on będzie wyglądał. Natomiast myślę, że też najważniejsze jest jednak, żebyśmy poszczególne kraje, żeby opanowały już tą pandemię, czyli uzyskały, żeby ludzie się wyszczepiali, żebyśmy mieli sprawną sytuację medyczną i wtedy poszczególne kraje zaczną znosić obostrzenia. Dzisiaj obserwujemy to w Wielkiej Brytanii, chyba najszybciej w Izraelu. Natomiast myślę, że za chwilę poszczególne kraje będą dołączać do tego grona, no i wtedy się okaże, że możemy już bardziej swobodnie podróżować, niż jest to obecne w dzisiejszym. No bo dzisiaj, powiedzmy sobie jasno, dzisiaj podróżować możemy bez ograniczeń, pod warunkiem, że mamy testy wykonane.
A proszę powiedzieć, bo oczywiście my nie wiemy jeszcze, jak będzie ostateczna wersja tego paszportu szczepionkowego wyglądała, ale są pewne przypuszczenia, kwestia kodów QR, które byśmy mogli mieć w smartfonach, ewentualnie innej formy zaświadczenia. Z punktu widzenia takiej firmy jak lotnisko, obsługa takich elektronicznych systemów, to jest kwestia względnie prosta?
Myślę, że tak. Tutaj nie będzie problemu. Ja widzę inny problem, bo moja 80-letnia mama nie jest w stanie obsłużyć smartfona i nie jest w stanie mieć, w ogóle ma smartfona zupełnie innego, bo ma smartfona, gdzie są wielkie cyferki, żeby umiała wykręcić numer telefonu. Więc ja widzę tutaj troszeczkę problemów związanych z takimi, że jednak dla starszych osób te nowinki, które techniczne, które są na rynku technologiczne, one jednak nie są dostępne. W związku z tym na pewno musi być również rozwiązanie takie uwzględniające te pewne ograniczenia.
Czyli nie tylko kwestia jakby elektronicznej wersji tak zwanego paszportu szczepionkowego, ale też takiej bardziej analogowej, czyli jakieś kartki, jakieś formy zaświadczeń?
No tak, bo z kolei jak obserwowałem te kartki tak zwane, które mówią o tym, że dany pasażer się zaszczepił i widziałem te kartki z Niemiec, to tam były kartki tłumaczone na różne języki świata, czyli na język angielski. Z kolei jak patrzę na nasze kartki, bo ja już jestem po pierwszej dawce, one są wszystkie w języku polskim. W związku z tym to nie jest dokument, który mogę gdziekolwiek na świecie pokazać, bo ten kontrolujący nawet nie będzie wiedział, co tam jest napisane. Więc to na pewno wymaga jakiegoś doprecyzowania i jakiegoś ustalenia jednego wzorca.
Czy ta perspektywa, bo mówi się, że to być może już koniec maja, być może 15 czerwca, te paszporty szczepionkowe, czy to są takie daty, które by uratowały albo wzmocniły wyraźnie turystyczny ruch lotniczy jeszcze w tym roku?
No tak, tutaj sobie powiedzmy jasno, my już czekamy, praktycznie od roku czekamy na wznowienie ruchu lotniczego, także nas każdy ratunek zadowala. Ale myślę, że pamiętajmy również, że te nasze zachowania są również związane z tym, co się dzieje w poszczególnych krajach. I tutaj widzimy, że ta sytuacja epidemiologiczna cały czas się u nas poprawia. W związku z tym za chwilę dzieci skończą lekcje w szkołach zdalnych czy hybrydowych. No i będą te wymarzone wakacje. Nie przewiduję, że od razu wszyscy rzucą się na zagranicę. Na pewno turystyka krajowa będzie bardzo popularna. Natomiast jest już duży odsetek pasażerów spragnionych podróżowania do, nie ma co ukrywać, ciepłych krajów.
Ostatnio we Francji rozpoczęła się taka dyskusja, żeby zakazać połączeń lotniczych, tych blisko odległościowych, czyli generalnie wewnętrznych, wewnątrz Francji. To oczywiście jest kwestia polityki klimatycznej. Niektórzy w taki sposób właśnie chcieliby ją realizować. To byłby ruch w dobrym kierunku i wzmacniałby na przykład loty za granicę, czy jednak to, co niektórzy francuscy politycy postulują, jest za daleko idące?
Znaczy, no powiedzmy sobie jasno, jest to moda. Dzisiaj mamy modę na wymyślanie różnego rodzaju inicjatyw, które przysporzą się do większej zieloności naszej planety. I o ile byłbym w stanie zrozumieć takie ograniczenia, tylko pamiętajmy, że ja jestem zwolennikiem rynku. Dzisiaj spójrzmy na przykład na połączeniu Gdańsk-Warszawa. I tak pasażerowie, którzy lecą do Warszawy, korzystają z kolei, bo ta kolej już w dobrym czasie jest w stanie dostarczyć pasażerów i w dobrej cenie. W związku z tym większość naszych pasażerów, którzy podróżują do Warszawy, to są pasażerowie, którzy tam przesiadają się na jakieś inne połączenia. Czyli rynek już sam to wyregulował. Nie trzeba tego regulować w taki sposób, jak to proponują Francuzi. Natomiast drugi aspekt z tym związany. Trzeba mieć też dobrą kolej, bo to jest oferta dla krajów, które mają również bardzo dobrą sieć kolejową. Nie wszystkie kraje, nawet europejskie, mają taką sieć i teraz na przykład jak? Zmusimy pasażerów, żeby zamiast godzinę lecieć samolotem gdzieś, to będą podróżowali koleją na przykład 4 godziny? No to już chyba jest niefajne.
Tutaj rynek czasu będzie głosował za samolotami. Panie prezesie, pan kiedyś też powiedział, tutaj drugi raz łapię pana za słowa powiedziane na antenie Radia Gdańsk, że jednym z pana zawodowych marzeń jest British Airways w Gdańsku. No i się spełnia.
No i się spełnia. Naprawdę, żeśmy czekali 20 lat, pracowali nad tym kilkanaście lat, ale ja bym tu jeszcze studził i swoje, i wszystkich zapały, bo
Czyli ten lipiec i połączenia z Heathrow to nie są jeszcze pewne? To już chyba polecimy.
Nie, to jest oczywiście pewne, tylko ja bardziej zawsze marzyłem o wejściu British Airways jako przewoźnika, który będzie nam rozprowadzał, rozwoził biznes w dwie strony. A pamiętajmy, my jesteśmy jeszcze cały czas, można powiedzieć, w pandemii. W związku z tym ten biznes jeszcze nie lata. I on nie będzie latał w ciągu najbliższych wakacji, w ciągu tych 3 miesięcy. W związku z tym ja mam tu jednak pewne obawy, że w tej pandemii 3 razy tygodniowo w godzinach wieczornych to nie jest oferta dla biznesu. A mi najbardziej na tym zależało, żeby ta turystyka była dopełnieniem, ale biznes, żeby to był podstawowy segment dla British Airways. Ale oczywiście się mega cieszę.
A proszę powiedzieć, bo najpierw mieliśmy takie bardzo mocne wejście KLM-u, to potężne niderlandzkie linie lotnicze, które już od pewnego czasu latają z Gdańska, teraz będzie British Airways. Wejście do portu lotniczego takich no, prestiżowych linii z wielkimi tradycjami, ale przede wszystkim z ogromną siatką połączeń, to rzeczywiście jest impuls dla rozwoju takiego portu lotniczego jak Gdańsk?
Tak, oczywiście i impuls w ogóle dla całego regionu, bo pamiętajmy, że za wejściem takiego, ja może najbardziej obrazowo powiem taki przykład, kiedyś miała się odbyć tutaj konferencja DHL-u, spotkanie szefostwa DHL-u na całą Europę. I szef DHL-u z Londynu, jak mu zaproponowano Gdańsk, sprawdził, wszedł do siatki połączeń i otworzył przewoźnika British Airways. Zobaczył, że nie ma bezpośredniego połączenia przewoźnikiem British Airways, on był Brytyjczykiem i powiedział, nie, to nie spotkamy się w Gdańsku. I to jest chyba taki najlepszy przykład, który pokazuje, jak działają te wielkie linie lotnicze i jaką one niosą za sobą markę, renomę i rekomendacje dla danego miasta, regionu, portu lotniczego.
Czyli nawet jeżeli będą te 3 połączenia w tygodniu i zakładamy, że rynek lotniczy wróci do normy, to może być taki impuls w tych setkach tysięcy nowych pasażerów w Gdańsku, połączenie przez Londyn z całym światem?
Myślę, że tak, natomiast pamiętajmy, że tutaj jest, tak jak pan redaktor zauważył, bardzo duża konkurencja, bo KLM wraca za chwilę do nas Lufthansa, więc jest SAS, więc już ci wielcy tradycyjni przewoźnicy zaczną się bić o pasażera. Oczywiście dla pasażera to lepiej, bo będzie miał lepszą ofertę, jeśli chodzi o połączenia, ale i lepszą ofertę cenową. Także no, witamy na rynku.
A proszę powiedzieć, bo tutaj się cieszymy, KLM, Lufthansa, British Airways, SAS. Natomiast Polacy, ale w ogóle Europejczycy bardzo często pytają o to, gdzie polecą Ryanairem czy Wizz Airem, czyli tymi niskokosztowymi liniami. Jak tutaj wygląda sytuacja? Są zapowiedzi jakichś nowych połączeń? Coś ciekawego będzie się działo? No w tym segmencie typowo turystycznym, bo to jest taki segment.
No tutaj mamy, powiedziałbym, wysyp nawet połączeń, bo pamiętajmy, że linie lotnicze dzisiaj w tej pandemii właściwie myślą wszystkie o wakacjach. No i mamy połączenia Ryanaira na Korfu, nowa rzecz. Mamy, LOT otwiera połączenie do Tirany. Bułgarię mamy, mamy Burgas w Bułgarii, więc ja powiem tak, że dzisiaj linie lotnicze skupiły się na tym, żeby naszym pasażerom przede wszystkim oferować ciepłe kierunki.
No właśnie, jak te nazwy pan prezes wymieniał, to generalnie robiło się ciepło i trzymamy kciuki za dobry ruch w czasie wakacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego w Gdańsku.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.